Rozdział 12. Ojciec i syn. Pan Noirtier, on to bowiem, wszedł właśnie do pokoju, nie spuścił oczu ze służącego, póki tamten nie zamknął za sobą drzwi. Po czym, obawiając się, że Fagas podsłuchuje, wyjrzał na korytarz. Ostrożność nie była zbyteczna, gdyż pośpiech, z jakim drapnął imć Herman, dowodził wymownie, że grzech, który zgubił naszego praojca, przytrafiał się i temu sługusowi. Jakoż pan Noirtier pofatygował się osobiście do przedpokoju i zamknął drzwi, a następnie, zasunąwszy rygielek w drzwiach sypialni, wyciągnął rękę do syna, który z niemałym zdziwieniem, nie uchłonął jeszcze, przyglądał się tym poczynaniom. — O, to pięknie! — Czy wiesz, mój kochany, Gerardzie, powiedział, spoglądając na młodzieńca z zagadkowym uśmiechem, że nie wyglądasz na zbytnio uradowanego moją wizytą. — Ale skąd, mój ojcze? — odpowiedział Wilford. — Cieszę się niezmiernie, tylko widzisz, ta twoja wizyta to niespodzianka. — No tak — odpowiedział pan Noirtier, siadając. — Ale, kochanyczku, zdaje mi się, że ja mógłbym to samo powiedzieć. — Jak to? Zawiadamiasz mnie, że twoje zaręczyny odbędą się 28 lutego w Marsylii, a tymczasem 3 marca widzę cię tutaj. Nie powinieneś, ojcze, uskarżać się na to. Odparł Gerard, podchodząc do pana Noirtier. Albowiem przyjechałem tu wyłącznie dla ciebie i może potrafię cię ocalić. Ach, doprawdy. Zdziwił się Noirtier, rozparłszy się wygodnie w fotelu. — Doprawdy! — Wytłumacz mi to, mój panie jurysto. Rzecz wydaje mi się ciekawa. — Ojcze, czy słyszałeś o pewnym klubie bonapartystów rezydującym przy ulicy Świętego Jakuba? — Numer 53? — Tak, jestem jego wiceprezesem. — Ojcze, twoja zimna krew przyprawia mnie o drżenie. Cóż robić, kochasiu? Kto był proskrybowanym przez górali? Kto czmychnął z Paryża na furze siana? Komu na wrzosowiskach pod Bordeaux psy gończe pana de Robespierre'a szarpały nogawki? Ten jest zahartowany. Mów dalej. No i co się wydarzyło w tym klubie? Zaproszono tam pewnego razu generała Quesnela. Wyszedł o 9 wieczór z domu, a nazajutrz rankiem wyłowiono go z sekwany. — A któż ci opowiedział tę piękną historię? — Sam król, drogi ojcze. — A więc w zamian za tę wiadomość ja ci coś powiem — rzekł Noirtier. — Chyba się domyślam, jaką to ma ojciec dla mnie nowinę. — A wiesz już, że jego cesarska mość wylądował? — Ciszej, ojcze. Proszę cię, przede wszystkim ze względu na ciebie, no i na mnie. Owszem, wiem o tym, a nawet wiedziałem wcześniej od ciebie. 3 dni pędziłem, co koń wyskoczy z Marsylii do Paryża. Miotany wściekłością, że nie mogę przekazać innym sposobem poprzez 200-milową przestrzeń tych wieści, od których płonęła mi głowa. Powiadasz, 3 dni temu wyjechałeś z Marsylii. Zwariowałeś chyba. 3 dni temu cesarz jeszcze nie wylądował. — No to co? Wiedziałem o jego zamiarach. — A to jakim cudem? — Dzięki listowi z Elby skierowanemu do ciebie. — Do mnie? — Aha. Znalazłem go w kieszeni pewnego wysłannika. Gdyby ten list wpadł komuś w ręce, już by cię, mój ojcze, pewnie rozstrzelano.
Stary Noirtier roześmiał się.
Ha, ha, zdaje mi się, że restauracja przejęła od cesarstwa metodę szybkiego załatwiania spraw. Rozstrzelany. Ależ rybko, co ci tak pilno? A gdzież ów list? Znam cię jak zły szeląg, to jestem pewien, żeś go w kąt nie rzucił. Spaliłem go. Bałbym się, gdyby został choć najmniejszy strzępek. Ten list był dla ciebie wyrokiem, a dla ciebie ruiną całej kariery.
Odparł chłodno Noirtier.
Tak, rozumiem to wybornie, ale właściwie nie mam powodu do obaw, skoro ty mnie osłaniasz. Zrobiłem coś więcej, mój ojcze. Uratowałem ci życie. Tam, do diabła. Sprawa staje się dramatyczna, mów jaśniej. Ojcze, muszę znów nawiązać do klubu z ulicy Świętego Jakuba. Zdaje się,
że ten klub leży bardzo na wątrobie ich mościom z policji. Dlaczego nie szukają starannie? Już by go na pewno znaleźli.
Jeszcze go nie wykryli, ale są na tropie.
To sakramentalne słowa. Znam je doskonale. Kiedy policja błądzi, opowiada, że jest na tropie i rząd czeka cierpliwie, aż ci durnie, położywszy uszy po sobie, oznajmią, że strzelili bąka.
Tak, ale znaleziono trupa. Generał został zabity, a to na całym świecie nazywa się morderstwem.
Morderstwo, powiadasz? Ależ nic nie świadczy o tym, że generał padł ofiarą mordu. Co dzień wyławia się z zechwany różnych desperatów albo ludzi, którzy nie umieją pływać.
Mój ojcze, wiesz dobrze, że generał desperatem nie był i że w styczniu nikt się nie kąpie w rzece. Nie, nie łudź się, tę śmierć trzeba zakwalifikować jako morderstwo.
A któż ją tak określił?
Sam król.
Król?
Tak. Sądziłem, że król, którego potroszę uważał za filozofa, zdaje sobie sprawę, że w polityce zabójstwo nie istnieje, bo w polityce, rozumiemy się, prawda, nie ma ludzi, a tylko idee, nie ma uczuć, a tylko interesy. Polityka nie uznaje morderstwa, usuwa się przeszkodę i basta. A chcesz wiedzieć, jak się rzecz miała? Mogę ci to wyjaśnić, posłuchaj. Zdawało nam się, że można liczyć na generała Kessnela, bo miał rekomendacje z Elby. Ktoś z naszych idzie do niego, prosi na zebranie do wiadomego klubu, gdzie spotka przyjaciół. Przyszedł, przedstawiają mu cały plan. Ucieczka z Elby i projektowane wylądowanie. Wysłuchał, dowiedział się o wszystkim i oświadczył, kiedy nikt już nie miał przed nim żadnych tajemnic, że jest royalistą. Wszyscy spoglądają po sobie, żądają przysięgi, on ją składa, ale tak niechętnie, że to po prostu obraza boska przysięgać w ten sposób. No i mimo wszystko puszczono generała bez przeszkód, bez żadnych przeszkód. Nie wrócił do domu, cóż robić, mój kochany? Wyszedł od nas, pewnie zmylił drogę i basta. Zabójstwo? Doprawdy zdumiewasz mnie. Ty, prokurator królewski, budujesz oskarżenie na tak lichych przesłankach. Czy odważyłem się choć raz powiedzieć ci, gdyś spełniając obowiązki oddanego royalisty ucinał głowę któremuś z naszych? Mój synu, zamordowałeś. O nie, rzekłem, doskonale, mój panie, wygrałeś bitwę, zrewanżujemy się niebawem. Strzeż się, ojcze, bo jeśli to my zaczniemy się rewanżować, odwet będzie srogi. No prawdy? Nie pojmuję cię. Liczysz na powrót uzurpatora?
Wyznaję to szczerze.
Mylisz się, ojcze. Nie zrobi 10 mil na terenie Francji. Dogonią go, osaczą i złapią jak dzikie zwierzę. Drogi przyjacielu, cesarz jest już w drodze do Grenobli. 10 albo 12 będzie w Lyonie, a 20, najpóźniej 25 w Paryżu. Ludność chwyci za broń,
aby iść mu z pomocą.
Ma za sobą tylko garstkę ludzi, a wyruszy przeciw niemu cała armia.
Która będzie jego eskortą, kiedy wkroczy do stolicy?
Poprawdzie, kochany synu, wielkiś jeszcze żółtodziób, wydaje ci się, że masz dobre informacje, skoro w 3 dni po wylądowaniu dowiadujesz się przez telegraf. Uzurpator wylądował w Cannes z garstką ludzi. Ścigamy go.
Ale gdzie jest i co robi? Tego nie wiesz. Ścigają go, tyle tylko ci wiadomo.
I tak bez wystrzału będą go ścigać aż do Paryża. Grenobla i Lyon to wierne miasta. Będą mu barierą, której nie przystąpi.
Grenobla z entuzjazmem otworzy przed nim bramy. Cały Lyon wyjdzie mu na spotkanie. Wierz mi, nie gorzej jesteśmy od was poinformowani. A nasza policja nie gorsza od waszej. Chcesz na to dowodów? Chciałeś ukryć przede mną swój przyjazd, a tymczasem dowiedziałem się w 30 minut, żeś minął rogatkę. Dałeś swój adres tylko poczty Lyonowi, a ja, kochaciu, znam go, bo jak widzisz, składam ci wizytę akurat w momencie, kiedy siadasz do stołu. Zadzwońże i każ przynieść drugie nakrycie, zjemy razem obiad.
Rzeczywiście, odparł Wilford, spoglądając ze zdziwieniem na ojca.
Istotnie wydajesz mi się znakomicie poinformowany.
Mój Boże, to bardzo proste. Wy wszyscy, co jesteście teraz u władzy, rozporządzacie tylko tymi środkami, jakie daje pieniądz.
My zaś, którzy oczekujemy Napoleona, czerpiemy nasze środki z entuzjazmu i oddania.
Oddania? Roześmiał się Wilford.
A tak, oddania. To uczciwa nazwa dla ambicji, może i niepłonnych.
I pan Noirtier sięgnął do dzwonka, aby przywołać służącego, którego Gerard jakoś nie kwapił się wezwać. Wilford chwycił ojca za rękę.
Chwileczkę, chwileczkę, powiedział. Jeszcze dwa słowa. Mów, policja królewska, choć jak powiadasz, licha, zna jednak pewien fatalny szczegół. Jaki? Rysopis mężczyzny, który tego dnia, kiedy generał zginął, był rankiem u niego. A, zna jego rysopis ta wyborna policja. No słucham, słucham. Smagła płeć, faworyty i oczy czarne. Surdut granatowy zapięty po samą szyję. W klapie rozetka oficerskiego krzyża Legii Honorowej. Kapelusz z szerokim rondem. Na koniec laska trzcinowa.
O, to ci mądrale, ozwał się Noirtier.
Czemuż więc nie przymknęli tego człowieka?
Dlatego, że wczoraj lub onegdaj rozpłynął się na ulicy Coqueron.
A, widzisz, nie mówiłem, że to durnie?
Ale w każdej chwili mogą go odnaleźć.
Tak,
odpowiedział Noirtier, rozglądając się beztrosko.
Tak, jeśli tego jegomościa nikt nie ostrzegł, a skoro został uprzedzony, dorzucił z uśmiechem. Przebierze się.
Domawiając tych słów, wstał, zdjął surdut i halsztuk. Podszedł do stolika, na którym były przybory toaletowe Gerarda. Wziął brzytwę, namydlił twarz i zgolił wprawnie owe kompromitujące faworyty. Bezcenny dowód dla policji.